Łaskawy mi pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Czytam fragment z Ewangelii Mateusza z rozdziału 27, werset 45 i 46, strona 1066. A od 6 godziny do godziny 9 ciemność zaległa całą ziemię. A około godziny 9 zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że taki był Twój plan. Dziękujemy Ci, że możemy przeżywać po raz kolejny pamiątkę wypełnienia się Twojej woli. I dziękujemy Tobie za to, że stawiasz nam pytanie, co każdy z nas zrobił czy zrobi. Ale tak samo, Panie, konfrontujesz nas przed pytaniem, które będziemy sobie musieli postawić, nawet jeżeli to odrzucamy od siebie, w momencie, kiedy staniemy przed Twoim obliczem i będziemy się zastanawiać nad tym, co Ty z nami wtedy zrobisz. Nie pozwól, żebyśmy okazali się przegranymi ludźmi, ale spraw, żebyśmy na dowód Twojej wielkiej miłości odpowiedzieli swoją miłością. A jeżeli w sercu kogokolwiek z nas nie masz jeszcze swojego miejsca, prosimy, byś Duchem Świętym mógł to czynić, choćby nawet i teraz, aby imię Twoje było uwielbione, a każdy z nas, aby, Panie, mówiąc o Tobie, mógł powiedzieć, że Ty jesteś naszym Panem i Zbawicielem, który owszem złożył swoje życie za nas, ale który powstał z martwych i żyjesz. Oddajemy się w Twoje ręce. Amen. Kochani, myślę, że wiele razy w swoim życiu braliśmy udział w pogrzebach. Zazwyczaj, kiedy jesteśmy zgromadzeni przed trumną, czytamy albo słyszymy, my, którzy prowadzimy pogrzeb, czytamy. Więc jest pewna informacja, którą podaje się i pozwólcie, że rozpocznę to dopołudniowe kazanie, bo po południu będzie zupełnie o czymś innym. Ale to dopołudniowe kazanie rozpocznę od informacji, która przynajmniej w formie zawsze ma miejsce na pogrzebie. W piątek przed około 1983 laty w Jerozolimie zmarł tragicznie w wieku 33 lat świętej pamięci Jezus Chrystus z zawodu cieśla, z powołania prorok, nauczyciel, cudotwórca, z pochodzenia Syn Boży. Zmarły urodził się w Betlejem jako syn Józefa i Marii. Zaraz po narodzeniu wyprowadził się wraz z całą rodziną na krótko do Egiptu, a następnie do Nazaretu, gdzie mieszkał do 30 roku życia. Ostatnie 3 lata spędził jako wędrowny kaznodzieja, nauczając o Bożej miłości, nadchodzącym Królestwie Bożym, uzdrawiając wielu ludzi, wzbudzając zmartwych. Pozostawił w smutku pogrążonych matkę, 11 uczniów, grono bliskich, przyjaciół, sąsiadów, znajomych. Dziwnie to brzmi, prawda? Ale przecież coś takiego można spokojnie powiedzieć. Tylko do tego, kogo pozostawił, można jeszcze dodać wielkie grono ludzi, którym jest to zupełnie obojętne. Mateusz pisze, że od godziny 6 do godziny 9 zaległa ziemię ciemność, a Jezus, że umiera o godzinie 9. Ewangelista Mateusz, Marek i Łukasz używali żydowskiego podziału czasu. Natomiast według czasu rzymskiego wszystko rozegrało się między godziną 12 a 15. Ciemność zaległa całą ziemię. I to była niezwykła ciemność. Nie tylko ciemność fizyczna, że ludzie przewracali się, nie widząc przed sobą żadnego kroku do przodu, ale możemy to również traktować w kategoriach duchowych. Ciemność w znaczeniu ciemności grzechu, rozłąki, rozłączenia. I słowa, które wtedy z krzyża są wypowiadane albo wykrzyczane. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Te słowa są dosyć w różny sposób rozumiane. Były rozumiane różnie kiedyś i tak samo dzisiaj. Czytamy wiersz później w relacji Mateusza, wiersz 47, że niektórzy nie zrozumieli tego, co Jezus mówił, a posługując się, Nowy Testament pisany jest w Grece, a ci, którzy stali pod krzyżem, mówili w języku albo aramejskim, albo hebrajskim, myśleli, że woła Eliasza. Już był brak zrozumienia. O co chodzi? Kogo Jezus woła? Dzisiaj tak samo spotykamy się z brakiem zrozumienia albo ze złym zrozumieniem tego wszystkiego, co Jezus wypowiedział. Ale zanim pokrótce powiem, jak opacznie było, czy jak opacznie nieraz jest rozumiane nie tylko śmierć Pana Jezusa, ale to, co On powiedział, pozwólcie, że zwrócę uwagę na jedną rzecz. Wszyscy bibliści, interpretatorzy Biblii zgadzają się co do tego, że te słowa to nic innego jak cytat psalmu 22. Pan Jezus cytuje pierwsze słowa tego psalmu. Słowa psalmu, które Żydzi mieli obowiązek odmówić nad każdym spotkanym, umierającym człowiekiem, nawet nad zwierzęciem. Chrystus umiera. I nikt ze stojących pod krzyżem, ze znających słowo, mających poczucie obowiązku, nikt nie wypowiada tych słów. Pan Jezus sam je zaczyna mówić. I praktycznie po raz kolejny potwierdza, że tym, co się dzieje, wypełnia się starotestamentowe proroctwo o śmierci Mesjasza. Kochani, gdy uważnie przeczytamy ten psalm, to ze zdumieniem spostrzeżemy, że opisuje on, szczególnie w wierszach od 7 do 9, dokładnie scenę ukrzyżowania. Ten opis psalmu 22 brzmi niczym innym, jak tylko jako relacja naocznego świadka. I dziwną rzeczą jest, że pisany jest przez Dawida, który żyje 1000 lat wcześniej. Za czasów Dawida w ogóle nie ma mowy o ukrzyżowaniu. W ogóle nie ma mowy o tego rodzaju poddawaniu cierpienia. Nie było również mowy o konkretnej osobie, którą okazał się Pan Jezus. Popatrzmy do tego psalmu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mego? Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niech go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Dzielą między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucają. Nie wydaje wam się to dziwne? 1000 lat wcześniej w szczegółach, w detalach jest wszystko przedstawione. Bóg wszystko zaplanował o wiele, wiele wcześniej. I w tym wcześniejszym Bożym planie uwzględniony był każdy z nas. Pozwól, że postawię ci pytanie, tych pytań będzie dzisiaj więcej. Jakie wrażenie robi na tobie to, że jesteś ujęty, czy byłeś ujęty w tym Bożym planie? Jakie wrażenie robi to na nas, kiedy po raz kolejny uświadamiamy sobie, że to Chrystus za nas złożył swoje życie? Musiał? On nic nie musiał. Taki jest jego charakter, jest w końcu Bogiem? Jeżeli tak uważasz, to chcę ci powiedzieć, że Bóg nic nie musi. Bóg może, ale nic nie musi. Niektórzy interpretatorzy Biblii sugerują, że było to wołanie gniewu, wołanie niewiary, rozpaczy. A wiązało się to według nich z takimi dwoma sprawami. Być może, mówią, Jezus żywił jeszcze nadzieję, że w ostatniej chwili Bóg pośle jednak swoich aniołów, którzy go uwolnią. I na potwierdzenie tego rodzaju interpretacji powołują się na słowa, które Pan Jezus wypowiada do Piotra. Włóż swój miecz do pochwy. Czy nie myślisz, nie wydaje ci się, że gdyby Bóg tylko chciał, nie posłałby mi tutaj zastępów aniołów więcej niż 12 legionów, którzy by się za mnie wstawili, którzy by mnie bronili? Mogło też być tak, że ewentualności uwolnienia od bólu i śmierci na krzyżu Jezus nie brał pod uwagę. Na razie mówię o ludzkich interpretacjach. Miał jednak nadzieję, że poddając się całkowicie Bożej woli, okazując przez to bezgraniczne posłuszeństwo, będzie wręcz namacalnie odczuwał Bożą obecność, jak też Bożą pociechę. Ale to się nie stało. Dlatego wypowiada słowa: Boże mój, czemuś mnie opuścił. A więc trwoga, pretensja, zwątpienie. Niektórzy mówią całkowity brak wiary. Mówiłem na początku o błędzie w rozumieniu słów Pana Jezusa. I cytuję wypowiedzi niektórych biblistów, ale jest to uproszczenie. Inni uważają, jest to lekka modyfikacja tego, że w tym wołaniu ma miejsce wyraz emocjonalnego opuszczenia. Jezus wie, że Bóg jest przy nim, ale czuje się opuszczony. I bardzo często ci, którzy idą w tym kierunku, mówią: tak często z nami jest. Albo inaczej, tak często jest z wierzącymi ludźmi. Wierzący to ten, który żyje z Bogiem. Nie zapominajmy znaczenia tego słowa. Że z jednej strony wiemy, że Bóg przy nas jest w trudnych momentach, ale są takie sytuacje, kiedy czujemy się opuszczeni, tak jakby go nie było. Wiemy, że jest, ale czujemy się, jakby nas zostawił. Stąd też te słowa: Boże mój, czemuś mnie opuścił. I kiedy przysłuchuję się tej pierwszej czy drugiej, można doszukać się jakichś elementów wspólnych, ale myślę, po co kombinować, skoro można to wziąć tak, jak jest napisane. Kiedy jest interpretacja prosta i polega na zrozumieniu tych słów takimi, jakie one są. Pan Jezus odczuwał prawdziwe opuszczenie i osamotnienie. I to w każdej sferze, gdy chodzi o znaczenie tego słowa. Opuszczony fizycznie przez ludzi. Przecież tego faktu nie zmienia nawet to, że stoi pod krzyżem kilka osób. Za Jezusem nie chodziło kilku. Za Jezusem chodziły tysiące. A więc czuje się opuszczony. Bo gdzie są pozostali? Gdzie są ci, których uzdrawiał? Gdzie są ci, których wskrzeszał? Gdzie są ci, których karmił? Gdzie oni są? Czuliście się już tak opuszczeni? Pomogliście coś. Zrobiliście coś dobrego komuś. Jesteście w trudnej sytuacji i wiecie, że ci ludzie o tym wiedzą, ale nie dają wam potwierdzenia swoją obecnością. Pan Jezus był opuszczony w sensie emocjonalnym przez tych, którzy jeszcze kilka dni wcześniej wołali Hosanna synowi Dawida. Później wołali już zupełnie coś innego. Ukrzyżuj go. Krew jego na nas i na nasze dzieci. Wreszcie, Pan Jezus był opuszczony w sensie duchowym. Kiedy w momencie ukrzyżowania grzech całego świata, wszystkich ludzi, którzy wtedy żyli i teraz żyją i po nas będą żyli, spadł na jego serce, na jego osobę. Nasze grzechy oddzieliły jego od Boga. Izajasz w jednym ze swoich rozdziałów pisze w innej konotacji: nasze grzechy oddzieliły nas od Boga i spowodowały, że Bóg nie słyszy. Nasze grzechy oddzieliły Jezusa od Boga i czuje się opuszczony. Nasze grzechy posyłają go do piekła i niosąc na sobie nasze winy, umarł naszą śmiercią. I zamiast tego, że myśmy powinni być ukarani, on tą karę bierze na siebie. Bo według Biblii karą za grzechy miało być nieuchronne oddzielenie Boga od nas, grzeszników, albo nieuchronne oddzielenie nas, grzeszników, od Boga. I w tej chwili stało się więc to, o czym w wielu miejscach mówi Nowy Testament. On, który grzechu nie znał, za nas jego grzechem uczynił. Albo Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawiśnie na drzewie. Kochani, a więc jeżeli Jezus bierze na siebie mój grzech i nasz grzech, ma świadomość osamotnienia, Bóg się odwrócił i woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Kochani, dzisiejszy Wielki Piątek to jest któryś z kolei Wielki Piątek w naszym życiu. I być może znamy tę historię w najdrobniejszych szczegółach. Być może zastanawiamy się nad znaczeniem tych słów. Kiedy Jezus woła, czuł się w strasznym, był w strasznym położeniu. Ale chcę wam powiedzieć, że w straszniejszym położeniu znajdzie się człowiek, który w momencie śmierci uzmysłowi sobie powagę tego, co robił i straszność. I wtedy będzie wołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Nie chciałbym życzyć nikomu z nas, żebyśmy ponosili konsekwencje swojego życia bez Boga i żebyśmy musieli zawołać w poczuciu tragicznego położenia, kiedy nie będzie już żadnej nadziei ani szansy, stojąc przed sędzią, żebyśmy mieli zawołać, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Kochani, myślę, że krzyż, na którym umarł nasz Zbawiciel, bardzo wyraźnie pokazuje nam takie trzy prawdy. Prawdę o nas samych, prawdę o Bogu i prawdę o Panu Jezusie. Jaka jest ta pierwsza prawda? Ja wiem, że ona się wielu ludziom nie podoba. Jestem grzesznikiem. Jesteś grzesznikiem. Za którego Jezus umarł. Czy robi to jeszcze na ludziach wrażenie? Ale zostawmy ludzi. Czy robi to jeszcze na nas wrażenie? I spróbujmy to zacieśnić. Czy robi to jeszcze na tobie wrażenie? Na mnie? Czy robi wrażenie świadomość, że Jezus zmarł za mnie? Zmarł za ciebie? Powtarzam raz jeszcze, on nie musiał. On chciał. Trudno wręcz nieludzko dziękować za czyjąś śmierć, prawda? Raczej świadomość tego powoduje w nas uczucie żalu i pustki, i smutku. Ale dzisiaj, chociaż nie tylko tego dnia, ale szczególnie dzisiaj, każdy z nas powinien powiedzieć Bogu prostą modlitwę. Panie, dziękuję Ci za to, że za mnie zmarłeś. Ale tu nie powinna być kropka. Bo to jest stwierdzenie czegoś, co miało miejsce. A to stwierdzenie powinno powodować coś więcej. Dziękuję Ci, że za mnie zmarłeś, dlatego oddaję moje życie w Twoje ręce. To pierwsze wypowiedzieć jest łatwo, tą pierwszą część. Stwierdzenie faktu, dziękuję, że zmarłeś za mnie. Czy tę drugą część każdy z nas już zdążył wypowiedzieć Bogu? Dlatego oddaję Ci albo oddałem Ci moje życie. Kochani, chyba że jesteśmy podobni do pewnego kaznodziei, który Wielki Piątek, wygłaszając swoje kazanie, pocieszał siebie i swoich słuchaczy zgromadzonych w kościele i mówił tak. Nas Wielki Piątek na Golgocie nie było, a więc nie ponosimy winy za śmierć i cierpienie Jezusa za to wszystko, co tam się wydarzyło. Owszem, nas wtedy tam nie było. Ale ostatecznym powodem, dla którego Chrystus umarł na krzyżu, to nie była chciwość Judasza, to nie była zawiść kapłanów z Kajfaszem na czele, to nie było tchórzostwo Piłata, który nie chcąc się narazić układowi umył ręce, to nie były grzechy żyjących współcześnie Jezusowi ludzi. Rozstrzygającym powodem Jego śmierci były nasze grzechy oraz postanowienie, które Jezus podjął, aby okazać swoją miłość do nas poprzez wzięcie na siebie naszych grzechów. Nam łatwo się może czyta to, co jest wypowiedziane w proroctwie Izajasza w 53 rozdziale. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Ale spróbujmy ten tekst przeczytać troszkę inaczej. lecz on zraniony jest za występki moje. Starty został za winy moje. Ukarany został dla mojego zbawienia. A jego ranami ja jestem uleczony. Jak owce zbłądziłem i zboczyłem na własną drogę, a Pan jego dotknął karą za moją winę. Możesz dzisiaj tak powiedzieć? Czy możesz szczerze dzisiaj tak wyznać? A więc śmierć na krzyżu pokazuje nam prawdę o nas samych. Jestem grzesznikiem. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu pokazuje nam prawdę o Bogu, o Bożej miłości, która jest niewiarygodnie cudowna. Bóg mógł na swojej sprawiedliwości pozostawić naszemu losowi, żebyśmy zginęli. I gdyby tak było, nie moglibyśmy mieć jakiejkolwiek pretensji do tego, że ponosimy konsekwencje za swoje życie. Jesteśmy dorośli i wiemy, że każda decyzja ma przełożenie na konsekwencje. Te konsekwencje ja muszę ponieść jako dorosły człowiek. Tych konsekwencji nie mogę zwalić na moją sędziwą już matkę, albo na moją żonę, albo na moje dzieci. Każdy z nas podejmuje decyzje, a dorosłość ma to do siebie, że mamy świadomość ponoszenia sami konsekwencji. Kochani, Bóg ukochał każdego z nas. Nie postąpił w sposób sprawiedliwy, czyli należy mi się to, na co zasłużyłem, ale postąpił w sposób łaskawy, że mogę otrzymać to, na co w ogóle sobie nie zasłużyłem. Łaską zbawieni jesteście. I to nie z was. Przez wiarę, osobistą relację. Bóg ukochał każdego z nas. Podjął ryzyko nieszczęśliwej, odrzuconej przez człowieka miłości, a pomimo tego Bóg ukochał. Poszlibyśmy w coś takiego? W relację uczuciową, gdybyśmy na początku wiedzieli, że zostaniemy odrzuceni? Raczej bronilibyśmy się przed tym. A Bóg się przed tym nie bronił. Bóg wiedział, że przez wielu zostanie odrzucony. A pomimo tego ukochał aż do krzyża, aż do Golgoty. Kochani, jeżeli oddaliśmy Bogu swoje życie, jesteśmy dziećmi łaski, ponieważ Bóg kocha pomimo tego, żeśmy na to w ogóle nie zasłużyli. A więc Golgota pokazuje nam prawdę o Bogu, o Bożej miłości. I wreszcie po trzecie pokazuje nam prawdę o Panu Jezusie, o Jego zbawieniu, bo tam się wszystko wykonało. Z naszej strony niczego nie można było dodać. Nam pozostało nic innego. Tylko tyle, a może w wielu wypadkach aż tyle, żeby to przyjąć i stale dziękować za to, co On uczynił. I Wielki Piątek ma nam o tym przypominać, abyśmy nie tylko Wielki Piątek dziękowali. Nie tylko Wielki Piątek mówili, Ty umarłeś za mnie, ale każdego dnia. Ale stwierdzenie, Ty umarłeś za mnie, do czegoś zobowiązuje. Zobowiązuje do życia z Panem. Do prowadzenia takiego życia, które Bogu się będzie podobało. Dlatego umarł Pan Jezus. Dlatego wołał na krzyżu, Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Ale na koniec powiedział w kontekście przynależności, Ojcze mój, w ręce Twoje polecam ducha mego. Przedtem powiedział, wykonało się. Kiedy wszystko, co miał do zrobienia, zrobił, a nam nie zostało nic innego, jak to przyjąć i być za to wdzięczni. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że jest taki szczególny dzień, który uczyniłeś, w którym dałeś przyzwolenie na to, żeby Twój Syn złożył swoje życie za każdego z nas. Panie, nie pozwól, żeby to była tylko tradycja. Nie pozwól, żeby to było tylko odfajkowanie czegoś w naszym chrześcijańskim życiorysie. Ale sprawa, byśmy mogli tak szczerze wejrzeć w siebie. I abyśmy mogli tak naprawdę odkryć i zastanowić się, jakie przełożenie ta Twoja śmierć, Panie Jezu, ma na nasze życie. Co my z tym robimy? Czym to dla nas jest? Nie pozwól, żebyśmy to lekceważyli. Nie pozwól, Ojcze, żebyśmy tego nie doceniali, ale byśmy uświadomili sobie, że jedyną rzeczą i właściwą postawą jest powiedzenie Tobie: umarły za moje grzechy i nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie i chcę żyć z Tobą już do końca. Dziękujemy, że upominasz się o nas z wielką miłością i cierpliwością. Dziękujemy Ci, że nie żywisz urazy, kiedy wielokrotnie żeśmy Ciebie lekceważyli swoim podejściem do Twojego Słowa, do Twojego Syna. Chcemy Cię za to przeprosić. Prosić, żebyś nie poczytywał tego grzechu w naszym życiu. Ale prosimy o takie oczyszczenie i dotknięcie naszych serc. Żeby rzeczywiście może ten dzisiejszy Wielki Piątek był takim przełomem w naszym życiu. Albo żeby nas jeszcze bardziej z Tobą zespolił. Prosimy, byś błogosławił społeczność stołu, którą chcemy przeżywać. Abyś błogosławił ten cały dzień. Abyśmy go w godny sposób mogli przeżyć. Pełni pokoju, ale też powagi. Panie, żeby nie tylko nasze ciała, ale nasze myśli, nasze ręce, całe nasze postaci, by mogły Ciebie chwalić, uwielbiać. Weź sobie chwałę i cześć, bo jesteś tego godzien. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.